Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem. Łukasz Łagód, psycholog.
Tak, psycholog, Stowarzyszenie SOS Związki Dziecięce. Dobry wieczór Państwu.
Uśmiechnięty człowiek, który na co dzień ma kontakt i pracuje z osobami, które doświadczyły ogromnej traumy. Nie tylko dziećmi, ale też dorosłymi, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami rodzinnymi. Dzisiaj też brałeś udział w konferencji.
Tak, dzisiaj pochylaliśmy się nad modelem usamodzielnienia rodzin przeżywających wiele problemów, czy rodzin z wieloma problemami. Myśmy nad takim modelem pracowali od grudnia 2021 roku i to jest taki głos nie tylko nasz, jako Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, ale też wszystkich z nami współpracujących instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny. Pracowaliśmy przez ponad rok, wypracowaliśmy taki model też dzięki wsparciu środków z Narodowego Instytutu Wolności, z FIO. I dzisiaj był taki moment, kiedyśmy go prezentowali, kiedy dyskutowaliśmy na ten temat i z ekspertami z wiedzy, jak to się ładnie mówi, z panią profesor, między innymi z panią profesor Izabelą Krasiejko, ale także z ekspertami z doświadczenia, czyli z tymi członkami rodzin, którzy przeszli wsparcie, którzy dzielili się swoją refleksją o tym, jak to wsparcie wyglądało, czego tam zabrakło, co można było wzmocnić, co można było jeszcze poprawić, żeby to wsparcie było lepsze. A zrobiliśmy to też dlatego, żebyśmy sami mogli lepiej pracować, jeszcze lepiej wspierać rodziny, które w programach umacniania rodziny wspieramy już od 2009 roku.
Więc tym bardziej dziękuję, że przyszedłeś po tak intensywnym dniu, zmęczony po tak intensywnej i poruszającej konferencji, bo to są zawsze bardzo poruszające serce, emocje, wydarzenia. Obecnie w Polsce wiele osób może powiedzieć i potwierdzić, że przeżywamy ogólnonarodową traumę po tym, co się stało z dzieckiem z Częstochowy, które niestety było ofiarą przemocy domowej, ale takich dzieci jest wiele. Wiele osób dowiedziało się o tym, do czego zdolny jest dorosły człowiek, bliski człowiek, rodzic. Ktoś, kto powinien chronić, ktoś, kto powinien dać poczucie bezpieczeństwa. Dziś rano przeczytałam wywiad z lekarzem, który leczył tego chłopca, który niestety zmarł. I powiedział, że takich przypadków ciężkiego znęcania się fizycznego nad dziećmi ma kilkanaście w roku, a w Polsce w szpitalach jest kilka tysięcy. I znak zapytania, ile dzieci nie trafia do szpitala. W wioskach dziecięcych SOS pracujesz z takimi dziećmi. Ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o profilaktyce, jakkolwiek to brzmi. O tym, żebyśmy dołożyli małą cegiełkę do rozmowy o tym, jak zapobiegać, jak pomagać takim rodzinom, żeby nie dochodziło do tragedii, żeby nie było tam przemocy fizycznej, psychicznej, żadnej, żeby te rodziny sobie umiały poradzić z rzeczywistością, a jeśli się tam coś wydarzyło i są już w bezpiecznym miejscu, to żeby umiały sobie poradzić z traumą. Wiele razy spotykaliśmy się tutaj, rozmawialiśmy o wioskach SOS. Ja nigdy nie pytałam o to, co te dzieci przeżyły. Pomimo tego, że jestem reportażystką i oczywiście w reportażu, to zdradzę Państwu, zadajemy pytanie, co, jak? I najchętniej nasi mistrzowie powiedzieliby więcej mięsa, konkretów. Ale nie jest to potrzebne. Myślę, że wrażliwy człowiek, empatyczny człowiek tego nie potrzebuje. Przejdźmy zatem do konkretu, jacy my jesteśmy, dlaczego my jesteśmy zdolni do okrucieństwa i jak temu zapobiegać.
Ojej, to jest dyskusja na co najmniej 7 programów. Tak myślę sobie o pierwszym pytaniu, dlaczego tacy jesteśmy. Kiedyś, dawno, dawno temu, w czasach zamierzchłych, jeśli chodzi o, jakbyśmy postrzegali czas przez pryzmat nowych technologii, a w ubiegłym stuleciu, pewien psycholog poczytny, tu z psychologii zgasił światło w pokoju, gdzie byli ludzie. I jak pokazało doświadczenie, częściej zaczęliśmy się poszturchiwać, częściej zaczęliśmy się tam zaczepiać. Generalnie poczuliśmy się bardziej anonimowi, więc trochę popuściliśmy wodze tych naszych, nie chcę powiedzieć fantazji, ale zwolniliśmy pewne bariery, które gdzieś nas wstrzymują przed kontaktem fizycznym, przed jakimiś zachowaniami okołoagresywnymi. Jacy my jesteśmy, trudno powiedzieć. Tacy jesteśmy, jakie było nasze wychowanie, jakie w tym procesie wychowawczym odebraliśmy wartości, jakie też te wartości sami sobie wytworzyliśmy, kiedy byliśmy nastolatkami, kiedy odpowiadaliśmy sobie na pytanie, kim jestem, dokąd zmierzam, kim chcę być w przyszłości, bo to właśnie w czasie, kiedy jesteśmy nastolatkami, kiedy jesteśmy adolescentami, 14, 15, 16 lat, odpowiadamy sobie na to pytanie, nie odpowiadamy sobie na nie świadomie, ale dokonując pewnych wyborów, opowiadamy się za konkretnymi wartościami i później niesiemy je w stopniu mniej lub bardziej zmodyfikowanym przez całe życie. Stąd to pytanie dosyć szerokie. Ja też jakby cytując tych cytowanych, przywołanych przez Ciebie mistrzów reportażu, nie powiem mięsem takim reportażowym, że jesteśmy, nie wiem, no, w każdym z nas drzemie agresja. Freud mówił o popędzie śmierci, tak? Też moglibyśmy mówić o tym, ale cały czas mamy geny i środowisko, tak? I to miejsce, w którym jestem zawodowo od 8 lat, chociaż teraz dłuższy czas pracuję już z dorosłymi, wspieram wspierających, tak? Szukamy pomysłów, żeby lepiej wspierać tych, którzy wspierają, żeby dostarczać im wiedzy, umiejętności, kompetencji, dbać o ich też takie bezpieczeństwo i higienę pracy, bo też o tym nie należy zapominać we wszelkiego rodzaju dyskusjach o zawodach pomocowych, o ludziach, którzy pomagają, bo tutaj też otwiera się kolejna rzecz, o której możemy gadać godzinami, zmęczenie współczuciem, tak? Czy chociażby zmęczenie sytuacją, przeżywaniem kryzysów innych ludzi, prawda? Ale rzeczywiście stykamy się z takimi młodymi ludźmi, stykamy się też z takimi rodzinami, którym jest trudno, które czasem mówią, nie dam rady. Ale też głęboko w to wierzę i to, że jestem tu 8 lat w tym stowarzyszeniu, to pokazuje to, że w każdym z tych ludzi jest siła, nie? Jest zasób, który pomaga funkcjonować, który pomaga rzeczywiście oderwać się od genów. Mówiąc tak, bo to też taki ciekawy dyskurs z psychologii, czy geny, czy środowisko, tak? No już wydaje się, że no, po takich genach to już czasem nic nie można zrobić, tak? Bo ten miał takiego ojca, ten miał taką matkę, a tak na dobrą sprawę mówiłaś o tych wystarczająco dobrych rodzicach, jak mówi Winnicott. Rzeczywiście czasem nie trzeba wiele, czasem trzeba być tym wystarczająco dobrym rodzicem i te dzieciaki, które pamiętam, z którymi pracowałem, z którymi do tej pory mam kontakt, mimo że to już dorośli ludzie, to pięknie się na to patrzy, jak oni rozwijają skrzydła. A czasem naprawdę wystarczy niewiele.
Jaka jest teraz sytuacja? Czy więcej jest agresji, przemocy, takich problemów, które wy musicie rozwiązywać jako psycholodzy?
Oj, teraz to raczej tak sobie myślę o tym też w kontekście tematu, który przeżywamy, tak? W kontekście wydarzeń z Częstochowy. Mamy teraz podwyższoną dostępność poznawczą, się tak pięknie mówi, na tego typu zachowania. To tak jakbyście państwo sobie wyobrazili, że nie wiem, no, chcecie sobie kupić czerwony kabriolet i nagle idąc ulicą widzicie same czerwone kabriolety, tak? Zwracamy po prostu większą uwagę. Oczywiście my pracujemy z dzieciakami, które są ofiarami przemocy. Pracujemy z rodzinami, w których ta przemoc jest. Ale ten szereg problemów, skala problemów jest zdecydowanie szersza, tak? Bo ta przemoc czasem jest też wynikiem kolejnego problemu, tak? Bo taką podstaw, z którą najczęściej mamy do czynienia pracując z rodzinami, to jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego. Czyli taka bezradność w byciu rodzicem, w byciu dorosłym. No i jeżeli mamy takiego niesprawnego rodzica, przeżywającego pokrywającego rzeczywiście jakiś szereg różnych problemów z tym związanych, no to nie ma mowy o wystarczająco dobrym dorosłym, wystarczająco dobrym wychowaniu. Nie ma mowy o zapewnianiu potrzeb, realnych potrzeb dziecka, które no, są kluczowe w wychowaniu, w kształtowaniu tej dorosłości takiego młodego człowieka.
Jak to w ogóle możliwe, że w XXI wieku takie sytuacje występują? Ja przypominam sobie reportaż sprzed, co prawda, kilkunastu lat z Bełżyc, gdzie były realizowane różnego rodzaju dosyć innowacyjne pomysły, polegające na tym, że stworzono przedszkole dla dzieci z takich dysfunkcyjnych rodzin, ale w tym przedszkolu również z zajęć mogli korzystać dorośli. Głównie kobiety były na to otwarte, czyli właśnie lepienie plasteliny, bo tego nigdy nie robiły. Albo uczenie się, jak się robi śniadanie, bo one nie umiały dysponować finansami. I na przykład jak dostawały coś z opieki społecznej, no to kupowały chipsy. Nie wiedziały, że można zrobić kanapki. Albo dzieci bawiące się z płuczką w toalecie, bo one nie miały toalety. Więc to było dla mnie szokujące, ale po kilku latach te dzieci wyrosły na absolwentów. Zrobiłam kolejny reportaż o absolwentach i to były dzieci, które pięknie się rozwijały. Nawet lepiej od dzieci z tak zwanych zdrowych, normalnych rodzin. Nie zawsze lepiej, ale po prostu żyły pełnią życia. Tatusiowie się powoli zaczęli otwierać na pracę z psychologiem, bo przez pierwsze lata to było takie obchodzenie, przyglądanie się świrologom. Także widziałam to na własne oczy, jak może to działać, jak ogromna jest skala potrzeb w jednej małej miejscowości. I wiele razy sobie zadawałam to pytanie, jak to jest możliwe, że takie rodziny w ogóle funkcjonują? Czy system nie jest w stanie sprawić, zabezpieczyć, żeby to funkcjonowało inaczej, poprawnie?
Tutaj mamy też wiele, wiele aspektów, tak? Bo też mówimy często o dziedziczeniu bezradności. Tak? To jest tak, że my pracujemy z rodzinami, w których często ta bezradność jest dziedziczna nie tylko pokolenie, ale czasem 2-3 pokolenia wstecz, gdzie rzeczywiście nie było tego wystarczająco dobrego dorosłego, więc ten dorosły, który teraz ma dzieci, nie ma wzorca, z którego mógłby czerpać. Tak, bo my realizując wychowanie zawsze, czy tego chcemy, czy nie chcemy, jak bardzo kochaliśmy, czy jak bardzo nienawidziliśmy naszych rodziców, czy nawet jeśli ich nie mieliśmy, to w jakiś sposób realizujemy to, co od nich dostaliśmy, bo brak tego rodzica też jest czasem wskazówką, jakąś drogą, tak? To działamy wtedy jako dorośli przez pryzmat, mówiąc sobie, okej, ja tego nie miałem, bo nie poznałem mamy, nie poznałem swojego taty, mojemu dziecku tego nie zrobię. Moje dziecko ma mieć mamę, moje dziecko ma mieć ojca. Więc też ta osoba naszego przodka, jest naszego rodzica, jest obecna w tym wychowaniu i zawsze będzie obecna, bo to jest podstawowa, bo w rodzinie uczymy się wychowania, w podstawowej tej jednostce. Jak to wszystko wygląda, no, czy to jest systemowe, czy to nie jest systemowe, trudno mi powiedzieć. Też sobie tak myślę z doświadczenia, że to jest czasem niespotkanie tej odpowiedniej osoby. Najważniejsze, co jest, co możemy zrobić, co może zrobić każdy z nas, to jest reagowanie. Tak? To jest zareagowanie. Widzę, że nie wiem, że no, u sąsiadów jest głośniej. Idę nie od razu do dzielnicowego, czy do pani z ośrodka pomocy społecznej, czy do sądu, nie biegnę, nie dzwonię do prokuratury, tylko stukam do tych ludzi i mówię, słyszałem, że coś głośniej było, że może coś się dzieje, może jakoś mogę pomóc, tak? I bardzo często narażą się państwo na jakieś brzydkie słowo, na może wulgarne, może trochę tam też możecie państwo się poczuć zagrożeni, ale to jest też taki sygnał, który dajecie. Nie? Wcale nie musicie pomagać wtedy, ale już samym tym pytaniem pomagacie, bo mówicie o tym, że słyszę. Tak, mhm. Słyszę, widzę, co robisz.
Jak to jest u nas z tym reagowaniem? Tutaj znowu zacznę od swojego przykładu, bo realizując reportaż SMS-y do uczennicy, gdzie...
Pamiętam, bardzo mi się podobał ten reportaż. tutaj cię muszę bardzo pochwalić.
Bardzo, bardzo mnie przeorał, mówiąc delikatnie, bo to było bardzo poruszające. Zostałam poproszona o interwencję, ponieważ nikt nie reagował. Nauczyciele się bali, sąsiedzi się bali, tam byli strażacy, moja ulubiona grupa zawodowa i jakoś nic nie zrobili. I wszyscy wokół dorośli mówili, że to dziecko prowokuje, bo chodziło o zwyczajne molestowanie, zaczepianie słowne, mówienie wprost, co ja ci zrobię. Dorosły, 40-paroletni mężczyzna, nauczyciel. I właściwie wszyscy byli bezradni. Szkoła była bezradna, w sądzie zapadła decyzja tylko i wyłącznie o stalking. Też to jest dłuższy temat na kwestię molestowania seksualnego. I przyjechałam ja z zewnątrz i po prostu powiedziałam dość, ale byłam przygotowana na tyle, że byłam wcześniej u rzecznika praw dziecka. Powiedziano mi, poradzono mi, co mogę zrobić, czyli po prostu znaleźć nowe dowody. Znalazłam te dowody. No ale jaki był tego skutek? Oczywiście dziecko jest bezpieczne. Ten człowiek został odsunięty od nauczania. To po pierwsze. A po drugie, ja słyszałam od nauczycieli, że sprawca opowiada, że mnie załatwi. Czy ja z tym poszłam do policji? Nie, ale proszę sobie zapamiętać, gdyby mi cokolwiek się stało, to tego typu pogróżki miały miejsce. Nie każdy ma taką odwagę. Nie każdy ma ze sobą też mikrofon. Nie każdemu się chce. Nie każdy chce się mieszać. Czy to jest kwestia naszej mentalności?
To jest kwestia rozproszenia odpowiedzialności. I to jest mechanizm, który jest całkowicie normalny dla człowieka. Tak? Kiedy jesteśmy w grupie, myślimy sobie zawsze o tym, że dobra, ja nie powiem Kowalskiemu, że słyszę, że tam jakieś krzyki u niego, bo pewnie ta Iksińska z dołu, co to wszystkich tam, co to na wszystkich donosi do spółdzielni, to ona pójdzie i na pewno mu to powie. Jest wiele eksperymentów amerykańskich z XX wieku, powtarzanych, które mówią o tym, że po prostu nie reagujemy, bo myślimy, że zrobi za nas to ktoś inny. I myślę, że państwo, część z państwa na pewno była przeszkolona w swoim zakładzie pracy, czy w ramach swojego hobby z udzielania pierwszej pomocy. A bardzo dużo mówimy o pierwszej pomocy przedmedycznej, tak? I rzeczywiście dzieciaki w przedszkolach się uczą, dzieciaki w szkołach się uczą, mamy przysposobienia obronne, harcerze się uczą, wszyscy się uczymy. I pierwsza rzecz, której uczą, jedna z pierwszych rzeczy, których uczą ratownicy, mówią o tym, że wskazujemy palcem, pan dzwoni po karetkę, tak? Nie mówimy, nie rzucamy tego w przestrzeń, wyznaczamy konkretną osobę. I to jest po prostu kwestia takiej siły w nas, że to trzeba siebie wyznaczyć. Dobra, ja słyszę, że to dziecko płacze. Być może nic się nie dzieje, no proszę państwa, no ja też pojadę przykładem teraz. Kupiliśmy córce rower na Dzień Dziecka wcześniej, ten rower miał być czerwony, ten rower przyjechał czerwony, wyidealizowany, zamówiony, za strasznie duże pieniądze, ale no, chwała dziadkom, że się dołożyli. I to była trauma i to był krzyk, bo jednak ten rower miał być zielony. Bo tak sobie w nocy pomyślałam, żeby ten rower był zielony, a w gruncie rzeczy chodziło, że ten rower nie miał koszyczka. I ten koszyczek został dokupiony i rower jest zaakceptowany czerwony, bo wiadomo, czerwony jest najszybszy i z daleka go widać, jest najbezpieczniejszy. Dlatego to może być często właśnie taka sytuacja. Ja ją pokazuję, bo rzeczywiście było głośno i myślę, że nasi sąsiedzi na pewno słyszeli moją córkę, bo ma donośny głos. I to był krzyk i też bym pewnie poszedł, może zareagował. Tak, może to życzę państwu wszystkim, żeby to były takie problemy, z którymi pójdziecie, tak? To najwyżej się ten rodzic złapie za głowę. Absolutnie nic nie tracimy w reagowaniu, tak? Nic nie tracimy, jesteśmy tylko, możemy tylko zyskać, tak? To jest, nawet nie muszą państwo nic robić dużo dalej, tak? Jeżeli słyszę, no to mówię, po prostu zauważam cię, widzę to, czyli też wskazujemy. Ten sprawca, potencjalny sprawca przemocy nie ma takiego poczucia, że jestem anonimowy, nikt tego nie słyszał, bo przyszedł Kowalski z dołu, bo i Iksińska do niego przyszła i powiedziała, tak? Więc być może samo takie powiedzenie, widzę cię, słyszę cię, już zatrzyma, tak? A jeżeli to się powtarza, no to są odpowiednie służby, są procedury, jest numer, są numery telefonów zaufania, które też można w każdej chwili, nawet jak je zapomnimy, to w każdej chwili można je znaleźć w sieci. Jest numer ratunkowy 112, też wspaniali dyspozytorzy, którzy potrafią pokierować, którzy potrafią też nas jakoś przekierować, tak? Przekierować, pokazać, co możemy jeszcze zrobić, którzy przyjmują zgłoszenia. No i przede wszystkim to pierwsze we mnie, tak? Wskaż siebie. To ty jesteś odpowiedzialny. Jak słyszysz, masz moralny i prawny obowiązek udzielenia pomocy, tak? Tak samo w przypadku wypadku, jak i w przypadku tego, że słyszę, nie wiem, krzyk dziecka, krzyk kobiety, krzyk mężczyzny, bo mężczyźni też bywają ofiarami przemocy domowej, ale no to też jest temat, którym moglibyśmy ograć nie jeden program, myślę, tak, bo jest jeszcze bardziej złożony i często też taki spychany pod dywan wręcz. Więc pierwsza rzecz, reaguj. To myślę, że jeszcze milion razy powtórzę podczas naszego spotkania dzisiejszego, reaguj, bo to jest ta kwestia pierwsza. Tak? I każdy z Państwa też, bo mówi się o tej pierwszej pomocy przedmedycznej, o tym właśnie pomaganiu. Tak? Mamy ten obowiązek prawny i moralny. Jest też pierwsza pomoc psychologiczna. Każdy jej może udzielić, nawet nie będąc psychologiem. I myślę, że każdy z Państwa kiedyś takiej pomocy psychologicznej udzielał.
Wiele osób może mieć taką wymówkę: nie widziałem, nie słyszałem żadnego krzyku. Tak było w przypadku tego dziecka z Częstochowy. Ono było być może tak zastraszane, być może doznawałoby jeszcze większych krzywd, gdyby krzyczało, więc przywykło milczeć i znosić potworne cierpienie, tortury wręcz. Więc taki sąsiad może powiedzieć: ja po prostu nic nie wiedziałem. To jest sprawa wewnętrzna rodziny. To też jest kolejna sprawa.
Tak, tak, bo my też jako ludzie mamy tendencję do racjonalizowania, do intelektualizowania swoich zachowań. Tak zawsze znajdziemy wytłumaczenie, dlaczego nie zrobiliśmy czegoś, czy dlaczego coś zrobiliśmy. Jeżeli nam się to uda, to będziemy mówić, że to jest nasza zasługa. Jeżeli nam to się nie uda, to będziemy szukać tych przyczyn na zewnątrz. Mówi się w psychologii o atrybucjach wewnętrznych, zewnętrznych. Ale generalnie też obserwujemy, widzimy pewne rzeczy, tak? To nie jest tak, że dziecko może żyć w próżni. Dziecko chodzi do szkoły, dziecko chodzi do przedszkola. Tego obowiązku edukacyjnego rzeczywiście służby pilnują, tak? Dziecko ma lekarza, dziecko ma sąsiadów, no przecież wychodzi na dwór, możemy zauważyć. Widzę, tak? To jest też druga składowa, tak? Widzę cię, że coś się z tym dzieckiem wydarza. Czyli to jest kolejne reagowanie. Nie tylko słyszę, ale widzę, tak? I działam po prostu. To powinno nam wejść w krew.
Z jakimi sygnałami spotykacie się w wioskach SOS, kiedy trafiają do was dzieci, trafiają dorośli, w związku z sytuacjami, w których interweniowano? Czyli jaka była sytuacja, że udało się nazwać problem przemocowy, czy przemocy psychicznej, czy przemocy fizycznej? To był na przykład sąsiad, to był ktoś z opieki społecznej. W jaki sposób to funkcjonuje skutecznie?
To ja tu powiem o tym kawałku, w którym ja pracuję, czyli wspieraniu rodziny, bo jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, to do nas trafiają dzieciaki na podstawie decyzji sądu rodzinnego, tak? Jest skierowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i generalnie zabezpieczamy opiekę i wychowanie takiemu dziecku. A ten drugi kawałek, czyli program umacniania rodziny, SOS Rodzinie, z którymi mam przyjemność od 5 lat działać, tak? Pracować z tymi fantastycznymi ludźmi w 8 miejscach w Polsce. W zasadzie to w 7, ale w 8. Ale to długa historia, też jest ich sporo na Lubelszczyźnie. To tutaj działa poczta pantoflowa. Tu działa to, wiesz co, no jest tam psycholog, jest tam jakaś pani pracownik socjalna, idź mi pomogli. I też mam takie doświadczenie prowadzenia grupy, prawda, na zastępstwo, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, akurat nie w naszym województwie, a w programie, to jest tak, że rzeczywiście wytworzyła się pewna społeczność. Społeczność, która mówi, chodź, zaopiekowali się mną, chodź, zaopiekujemy się razem tobą. Chodź, bo miałam podobny problem i udało się, tak? I udało się i jakoś z tym mężem jesteśmy w stanie się dogadać. Już co prawda nie idzie to prosto, bo z mężczyznami jest trudniej w kontekście pomocy takiej specjalistycznej, jak to ładnie ujęłaś, świrologów nie lubią, ale rzeczywiście kobiety są bardziej otwarte, bardziej chętnie korzystają z tej pomocy i to się jednak udaje implementować, że i panowie z tej pomocy korzystają, wyjeżdżają na wspólne wyjazdy, takie z udziałem psychologa, także budujemy to. I generalnie jest tak, bo pytasz skąd wiemy, tak? Czy to jest jedna jakaś taka jedna składowa. Po pierwsze to ta polecenie. Poczta pantoflowa, mi pomogli, tobie pomogą, no przy okazji jeszcze może tam dziećmi się zaopiekują w świetlicy. Same plusy, prawda? Druga kwestia to jest szkoła. Szkoła, ja zawsze mówię o tej dobrej współpracy ze szkołą naszych specjalistów, z tego względu, że psycholog, pedagog szkolny, wychowawca klasy widzi bardzo dużo, szczególnie w tych klasach młodszych, tak? Jest jeden nauczyciel, ma kontakt z tą grupką dzieci, widzi je codziennie, często spędza z nimi więcej czasu niż rodzic, który pracuje, w związku z tym takiego aktywnego czasu, no bo też nam rodzicom odchodzi całkiem sporo czasu, znaczy chciałbym, żeby odchodziło mi sporo czasu na sen moich dzieci, ale są niezmordowane. Czasem myślę, że mogłyby już spać wcześniej niż przed 22. Ale jest także, że ta współpraca ze szkołą zawsze owocuje, bo rzeczywiście pedagog szkolny, czujny wychowawca jest w stanie wychwycić wszystko.
To za chwilę zapytam cię o takie sygnały, które jako psycholog możesz nazwać i osoby, które widzą, ale nie do końca są pewne, czy potrafią i czy powinny zareagować, być może skorzystają z tego, co podpowiesz.